Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z jednej strony nie mogłem się doczekać tego wieczornego nabożeństwa i momentu, kiedy będę mógł przekazać słowo od Pana. Z drugiej strony cały czas byłem pełen obaw, czy to w tym kierunku ma iść to zwiastowanie, czy przypadkiem nie zapędzam się gdzieś w miejsce, do którego mnie Pan nie posyła. Dlatego proszę też o taką modlitwę, bym przekazał to, co Bóg mówi do zboru tu na Nowogródzkiej, do domu Łazarza. By to było z Bożego serca, a nie z mojego wyobrażenia, jaki jest Bóg. Ojcze Niebieski, to Ty mnie postawiłeś w tym miejscu, to Ty napełniasz mnie swoim słowem i Twoje oczekiwania są, bym je przekazał dalej. Uczyń mnie naczyniem, które niczego nie fałszuje, niczego nie przekręca, nie zmienia smaku ani aromatu tego, co Ty mówisz do zboru, do domu Łazarza, do tych, których wyrwałeś z takiej ciemności, do tych, których kochasz tak niezwykło, niezrozumiałą dla wielu miłością. Pomóż mi, Duchu Święty, być dobrym naczyniem, dobrym narzędziem w rękach mojego dobrego Boga. Amen.
Amen.
Tytuł dzisiejszego kazania brzmi bardzo dramatycznie. Biada mi. I to z wykrzyknikiem. Biada mi. Kiedy słyszymy takie wołanie, takie biadanie? No wtedy, kiedy grozi mi jakieś straszne niebezpieczeństwo. Kiedy okoliczności wokół jakby sprzysięgają się przeciwko mnie, jakby wszystko uwzięło się na mnie i nie widzę żadnego ratunku. Wtedy takie biada mi najczęściej wychodzi, wypływa z zalęknionego, przerażonego serca. Biada mi rozlega się wówczas też, kiedy coś, tak delikatnie mówiąc, zawalimy. Zrobimy nie tak i zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, jakie nas czekają. Wtedy nieraz trzymamy się za głowę i mówimy, biada mi. Co ja narobiłem? Co ja nawyczyniałem? Co mnie teraz czeka? Myślę, że takie właśnie skojarzenia przede wszystkim nam się nasuwają. Dodatkowo jeszcze, ponieważ jesteśmy w kościele, to słysząc biada mi, możemy się spodziewać, że za chwilę Bóg porazi mnie jakimś piorunem swojego gniewu. Ześle na mnie jakąś plagę, czy zniszczy mnie wręcz, bo coś przeciwko niemu zrobiłem nie tak. Wiele dramaturgii jest w tym wołaniu. Ale ja usłyszałem to wołanie, zwróciłem na nią szczególną uwagę, czytając list apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdział i tam w wersetach 16-17 słyszymy tak. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam czym się chlubić, bo jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Paweł pisze, biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował. Co wam się pierwsze nasuwa teraz na myśl? Obowiązek zwiastowania Ewangelii. I to nie taki, jak do tej pory go pojmowaliśmy, że w pewnym momencie dorośniemy do tego, by iść i zwiastować dobrą nowinę Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ale obowiązek niemalże natychmiastowy. Jestem chrześcijaninem, jestem częścią tego Bożego ciała, zboru, Bożej oblubienicy i moim obowiązkiem jest zwiastowanie Ewangelii i biada mi, gdybym tego nie czynił. Już niemal widzę, jak gdzieś tam wielu tak się nastroszyło, słysząc takie słowa. To nie tylko tutaj wśród was, których tak wielu jest dopiero na początku drogi, ale również jeżeli te słowa usłyszą ludzie od wielu lat już idący za Panem, to będą mówić hola hola, czy tu nie przesadzaj. Jakie biada, żyjemy w czasach łaski. Bóg wszystko dla nas uczynił i nie musimy niczym sobie zapracowywać, żeby uniknąć Jego gniewu, Jego kary. Jakie biada. No ale przecież apostoł Paweł też w takich, a nie innych czasach żył, w czasie łaski. W czasie łaski pisze takie, a nie inne słowa, które dzisiaj tak wielu się niezbyt podobają. Żyjemy w takich czasach, kiedy wielu wskazuje na jednostkę jako na źródło wspaniałych możliwości. Wielu mówi, jeżeli masz na kim polegać, to polegaj na sobie przede wszystkim. Jesteś zdolny, potrafisz, jesteś wspaniały, spróbuj. Tak jak w reklamach, bądź jak Marcel, dasz rady, nie ma sprawy. I żyjemy pod taką właśnie presją. Gdziekolwiek jesteś, w pracy, gdzieś tam w towarzystwie, w miejscach, gdzie spotykają się różni ludzie. Wszędzie jest presja, by sobie poradzić, by być kimś, by no, samemu wziąć tego byka za rogi. Dasz radę, potrafisz. Niestety ta tendencja, te skłonności rodem z tego świata wdarły się też do Kościoła. I to samo jest lansowane w Kościele. Dasz rady, poradzisz sobie. Jesteś wspaniały. Jesteś Bożym Synem, Bożym Dzieckiem. Spręż się, wysil się, zobaczysz. Uwierz w siebie, a będzie dobrze. To nie jest jakaś nowość. Ale takie uwierz w siebie, takie wzajemne podbijanie sobie bębenka, liczenie jeden na drugiego, prowadzi do letności w Kościele. Prowadzi do letności. Wszyscy jakoś tam się starają i jakoś tam im to wychodzi. Wszyscy mają wielkie ambicje, wspaniałe plany, wizje i są gotowi do czynienia wielkich dzieł. Bo wszyscy polegają na sobie. Kiedy polegasz na sobie, nie dojdziesz do tej gorącości. Nie dojdziesz do tej żarliwości, która winna rozpalić Boży Kościół no, do czerwoności. Abyś był gorący albo zimny, skoro jesteś letni. Te smutne słowa rozlegają się dzisiaj coraz częściej, ale przecież zaczęły już się rozlegać 2000 lat temu. Ale skoro jesteś letni, Nonka zwraca mi ostatnio często uwagę na postać Jana Chrzciciela, którego Biblia nazywa ogniem gorejącym. On tam na pustyni grzmiał. On tam głosił taką Ewangelię, której dzisiaj niewielu chciałoby tak naprawdę słuchać. Wydaje, że wielu by się obraziło. Nie tylko na samego Jana, ale i na Pana Boga, że śmie w ten sposób ich nazywać, czy w ten sposób ich karcić, w ten sposób im pokazywać, co powinni, a co nie powinni. Jakaś tam siekiera do pnia już przyłożona. A co ten Bóg sobie myśli? A kimże jest ten Jan? Co on sobą prezentuje? I dopytywali się, kim ty jesteś? Czy Eliaszem, czy Mesjaszem? Jan odpowiedział krótko, wyrzewato. Jestem głosem wołającego na pustyni. Czy głos polega na sobie samym? Czy głos może istnieć poza kimś, kto tym głosem dysponuje? Z czyjego wnętrza ten głos się wydobywa? Czy głos może sobie tak egzystować na zasadzie, bo ja jestem głosem, to ja sobie będę mówił, co będę chciał i będę robił, co będę chciał i będę... Jestem głosem wołającego na pustyni. I ktoś taki jest nazywany ogniem gorącym. Od wielu, wielu niedziel jest dokładnie tak, jak to głosimy, że jesteśmy w jednym duchu, że słowo, które przesyła nam nasz brat Wyszek z Brukseli, wszczeliwuje się bardzo precyzyjnie w to, co jest tu dzisiaj zwiastowane. Kiedy powiedziałem idące, jak wracaliśmy dzisiaj z porannego nabożeństwa, o czym chcę dzisiaj mówić, jaki będzie kierunek mniej więcej tego zwiastowania, w tym momencie przez SMS z Brukseli. I właśnie to, co czytaliśmy tutaj przed chwilą, 33 rozdział Księgi proroka Ezechiela, który tak bardzo, bardzo koresponduje, tak bardzo współgra z tym, o czym chcę mówić. Ta pierwsza część szczególnie, pierwsze 7 wersetów, poruszyły mnie jakby na nowo i też umocniły w tym kierunku prowadzić dzisiejsze słowo. Księga Ezechiela 33:1-7. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża pośród siebie i ustanawia go swoim stróżem, a ten widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud, i ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi, i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby usłyszał, a nie przyjął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego. Lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. Ciebie więc, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Czy w kontekście takiego powołania, czy w kontekście tak kategorycznego Bożego Słowa, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, nie brzmi wręcz logicznie, całkiem sensownie? Jakże można wobec tego, co Bóg tu mówi, powiedzieć, jak będę uważał, że warto, to ich ostrzegę. Jak będę uważał, że być może zechcą posłuchać, to pójdę i powiem im, by nie czynili tego i tego, że grozi im miecz, że siekiera do pnia jest przyłożona. Ale jeżeli będę uważał, że oni i tak nie posłuchają, jeżeli będę uważał, że z mojego gadania nic dobrego nie przyjdzie, to mogę sobie odpuścić, mogę sobie darować. Wszak grunt, że ja jestem zbawiony. Można by też pomyśleć, że w kontekście tego, Szczęśliwi ci, których Bóg nie ustanowił stróżami. Wiedząc, jak zatwardziałe są serca, wiedząc, jak niechętni do słuchania są Bożego Słowa, naprawdę ciężko czasami zebrać się, na nowo odzyskać siły, jakąś motywację do działania na zasadzie. Tyle razy już to powtarzałem, tyle razy już gardło sobie zdzierałem, a oni nic, nic. Na jakie niebezpieczeństwo narażony jest stróż, który tak sobie, delikatnie mówiąc, odpuści. Zrezygnuje, no bo zdrowy rozsądek mówi, że i tak nic z tego nie będzie. Jakże szczęśliwy jest ten, którego Pan nie ustanowił stróżem, tak? Tyle, że wrócimy do podstaw, wrócimy do tego, czego Jezus od nas tak bardzo oczekuje. Wrócimy do tak zwanego wielkiego nakazu misyjnego. Choćby zacznijmy od Ewangelii Mateusza, rozdział 28. Słowa, które wszyscy znamy. A tak dobrze znamy, że tak często o nich kompletnie zapominamy albo udajemy, że o nich zapomnieliśmy. Rozdział 28, wersety 18-20. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Marka, 16 rozdział, od wersety od 15-16 może. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Sięgnijmy dalej. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wersety 46-48. I rzekł im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom. W imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostaniecie w mieście, aż zostaniecie przeoblaczeni w moc z wysokości. Wy jesteście świadkami tego. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, dziś, tutaj, teraz, musimy to sobie wziąć mocno, to bardzo mocno do serca. Jak sobie poradzić w warunkach, w jakich żyjemy, z tym trudnym zwiastowaniem, a przede wszystkim co zrobić z tym wewnętrznym takim przekonaniem, jakie tam biada, jakie tam muszę, jaki tam obowiązek, jaki tam nakaz misyjny. My wszystko bardziej traktujemy teraz jako sugestię ze strony Pana Boga. Taką jego delikatną, bardzo delikatną prośbę. Głoszenie Ewangelii kojarzy nam się z głośnym krzykiem. Kojarzy nam się z takim nakazem: musisz, bo jak nie, to zginiesz. takie skuteczne głoszenie Ewangelii kojarzy nam się z potężnym głosem i z taką potężną postacią ewangelisty, którego wszyscy choćby ze strachu tylko słuchają, bo muszą. Czy o takim zwiastowaniu Ewangelii dzisiaj jest mowa? Czy o takim właśnie zwiastowaniu Paweł myśli, mówi, pisze, kiedy czytaliśmy te słowa, biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował? Zajrzyjmy do drugiego listu do Koryntian, trzeci werset. Jeśli list do Koryntian towarzyszy nam tu od kilku, zdaje się, tygodni, pierwszy i drugi. Coś wspólnego mamy z tymi Koryntianami, których Paweł tak starannie kształtował, dbając o wiele, wiele szczegółów w swoich listach do tego właśnie zboru w Koryncie. Drugi Koryntian, trzeci rozdział, wersety 3-6. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką mamy ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też nas uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. To ta pierwsza część, którą tak bardzo chciałem wam przekazać. Zamiast krzyku, zamiast wygrażania pięściami, zamiast stawania takiego mężnego, zdawałoby się pełnego bohaterstwa, twarzą twarz z tym złem, piszemy list. I to wy jesteście listem naszym. Wy jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie. To, w jaki sposób was świat czyta, w jaki sposób was świat widzi, w jaki sposób mogę przez was przekazać Ewangelię, to naprawdę się liczy. A tu już nie chodzi o moje możliwości. Tu nie chodzi o moje zdolności. Tu chodzi o to, bym to, co głoszę wam, w jaki sposób was kształtuję, czynił w duchu. Nie w mądrości, nie z litery, ale z ducha. Prawdą jest, że Bóg ustanowił mnie tutaj waszym stróżem. Przyjąłem to powołanie na pastora nie po to, by tu między wami prężyć muskuły, ale by wykonywać ten zaszczytny obowiązek głoszenia wam dobrej nowiny. Biada mi, gdybym tego nie robił, ale sam z siebie tego uczynić przecież nie potrafię. I Bóg to dobrze wie. Żadne moje przekonywanie, żadne ilonki, choćby pełne największych mądrości, nic nie uczyni, jeżeli nasza zdolność nie będzie od Boga, jeżeli nasza zdolność nie będzie z ducha. Myślę, że nikt z nas dzisiaj już nie przypuszcza, że Paweł to był taki superman, który, prawda, dzisiaj taki ewangelista, puścić go na Kraków, to siwy dym. Wszyscy padają na twarz, wszyscy padają i pokutują. On usługiwał w swoich słabościach. On, tak jak mówił, postanowiłem nic między wami innego nie umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A więc to, co jest jakby synonimem klęski, upadku, tragicznego końca tego, co miało być dobre. Krzyż i Chrystus na krzyżu skończyło się, a tak miało być pięknie. To jest początkiem prawdziwego zwycięstwa. Drugi Koryntian, tym razem ciut wcześniej, drugi rozdział i wersety 14 do 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdolny? Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Cudowne działanie, coś niezwykłego. Dawałoby się, że ktoś mówi, stoi, mówi zwykłe słowa, czyta z mądrej księgi mądre rzeczy, a Bóg nazywa to wonnością Chrystusową, która rozchodzi się wokół. To nie jest krzyk, to nie jest wygrażanie pięściami, to nie jest straszenie, to jest zapach, który przenika przez nasze nozdrza gdzieś do naszego wnętrza. Dla jednych jest to woń życia ku życiu, dla innych woń śmierci ku śmierci. Kto z nas jest zdolny do tego, by tak czynić? By rozchodził się wokół zapach Chrystusa? Czy możesz to uczynić własnymi zdolnościami? Czy możesz powiedzieć, ja do głoszenia się nie nadaję, bo jestem tchórzliwy, albo jestem jąkała, albo w ogóle mam straszną tremę i nie potrafię, a w ogóle to za mało wiem. To, jak żyjesz, to, jakim jesteś, to, jak się zachowujesz, decyduje o tym, jaki zapach rozchodzi się wokół. Czy to zapach Chrystusowy, czy zapach śmierci ku śmierci. Jadam, gdybym stojąc tu przed wami, miał cuchnąć śmiercią. Cuchnąłem kiedyś tak. Pamiętam ten straszny moment, kiedy wstydziłem się. Było zgromadzenie wspaniałych chrześcijan. Wszyscy tacy dla mnie już święci, już w niebie. Każdy z Panem Jezusem za Pan brat. Modlili się na językach. Opowiadali o wielkich cudach, jakich doświadczyli. A ja między nimi, cuchnący jeszcze, nie do końca przetrawionym alkoholem, cuchnący chlubowymi papierosami. Potem robiłem skręty na jakiejś gazecie, bo mi się skończyły akurat w kieszeniach. Jeszcze wyczepałem trochę tytoniu tam razem z brudem mieszał. Do takiego mnie podeszli ci młodzi, piękni ludzie z Wieczerzą Pańską. Stanęli przede mnie z kielichem, z winem i tacą z chlebem. I zaprosili mnie, żeby był częścią Chrystusowego ciała. Nie miałem pojęcia, że z takiego śmierdziela jak ja, Bóg chce uczynić kogoś, kto będzie pachniał Chrystusem. Do mówienia to się na pewno wtedy nie nadawałem. No, po flaszce to już byłem w stanie długo gadać. Ciężko mi było zamknąć, ale ale tak, na cześć, tak, z siebie. A jeszcze coś tak niemożliwego, by pachnieć wokół Chrystusa? Jak to się stało, że dzisiaj mam odwagę głosić kazanie na temat biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił? Bo ja wiem, że biada mi, gdybym nie skorzystał z tej cudownej Bożej łaski, z tego cudownego Bożego wyposażenia, które On daje każdemu z nas. Razem z tym nakazem misyjnym, który nawet w tej bardzo łagodnej formie, w jakiej tu czytaliśmy, którą często jest przyjmowana jako ewentualna sugestia czy ewentualna prośba dla tych, którzy uważają, że się do tego nadają. Nawet w tej formie wiem, że to mnie by przerastało. A co dopiero, by starać się dorównać Pawłowi? Cały ówczesny świat praktycznie samodzielnie zewangelizował. I jeszcze mówi, biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział 6, wersety 1-18. Tenże sam Paweł tak pisze. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości i poznaniu, w wielkoduszności i w uprzejmości w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez niesławienie i dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako ci nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie w nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych, ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jako do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Pierwsze, co by się tak nasunęło bardzo, bardzo pobieżnie, to biada mi, gdybym w takich warunkach musiał głosić Ewangelię. Biada mi, bo grożą mi tutaj same niebezpieczeństwa. Jedno po drugim. Jakaś tam ludzka niewdzięczność, jakaś tam ludzka podejrzliwość. To nic w porównaniu z tym, co Paweł tutaj opisuje jako normalnie towarzyszące zwiastowaniu Ewangelii. Ale opisuje też wspaniałe zwycięstwa. Przeciwstawia temu, co ten świat, czym ten świat grozi, mówi, biada ci, jak ty będziesz tu takie rzeczy głosić. Bo mówi, biada ci, jak tego nie będziesz robił. To wszystko jest możliwe. Przez to wszystko możemy przejść tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. Jeżeli nasze zwiastowanie nie będzie wypełnione miłością, jeżeli nasze zwiastowanie nie będzie płynęło z serca wypełnionego miłością, to rzeczywiście trudności, przeciwności, to, co nas spotkać może, no, sprawia, że włos się jeży na głowie i w niejednym sercu biada mi, co będzie, kiedy mnie dopadną uciski, potrzeby, utrapienia, wszelkie chłosty, więzienia, niepokoje, trudy, czuwanie w postach. Takie rzeczy, które no, dobry humor na pewno nie przysposabiają. Ale Paweł mówi, że jest dla was wszystkich miejsce w naszych sercach. I zachęca, byście i wy, odwzajemniając się za słowo, które usłyszeliście, za słowo życia, za dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, rozszerzali serca wasze i tam też przyjmowali kolejnych. Jeżeli ktoś was nie mieści się w moim sercu, ja wiem, że nie mam go odrzucić na zasadzie, on się nie nadaje. Ja wiem, że wbrew temu, jak wygląda, jak się zachowuje, jak nie pasuje do całokształtu tego, co tutaj chcemy robić, muszę rozszerzyć serce, by i dla niego znalazło się tam miejsce. Ale mam prawo też oczekiwać od was. Od was, którzy doświadczyliście tyle Bożej łaski, byście i wy rozszerzali serca wasze. Byście byli wonnością Chrystusową. Byście byli naszym listem napisanym do tego świata. Nie na kamiennych tablicach wezmę i zaniosę petycję tam pod dworzec czy gdzieś tam pod koronę. Niech se poczytają. Ale by to zwiastowanie, które tu słyszycie, było zapisane w waszych sercach. Ładnie bym wyglądał, oj, biada mi biada, gdyby nie Boża łaska. Gdybym próbował czynić to bez Bożej łaski, bez tej miłości, którą On napełnia nasze serca. On jest źródłem miłości. Wielu z was, nie będę to udawał, nie byłbym w stanie pokochać bez Bożej łaski. I dobrze to wiecie. Ja sam takim byłem, że nie mogłem się nadziwić, że Ilonka się we mnie zakochała. Czyż ta kobiecina we mnie zobaczyła? No, a jednak całe szczęście, że nie rozglądała się trwożliwie wokół, tylko patrzyła we mnie jak święty obrazek cały czas. Bo tak to by wołała, oj biada mi biada, co mnie z tym Jurkiem czeka. Kiedy tak tu otwarcie mówimy, że chrześcijaństwo jest dla prawdziwych mężczyzn, to te słowa, które tu dzisiaj padły, niech będą dla was zachętą. Ale prawdziwy mężczyzna poszerza swoje serce. Prawdziwy mężczyzna chodzi w Duchu Świętym. Prawdziwy mężczyzna nie wstydzi się korzystać z Bożej łaski. Prawdziwy mężczyzna nie wstydzi się powiedzieć, ja jestem niczym, ale ten, który mnie posłał, jest wszystkim. Nieraz zdrowy rozsądek będzie ci podpowiadał. Biada mi biada, kiedy będę to robił, ale mnie tam będzie czekało nieprzyjemności, trudności, różnych niebezpieczeństw. Ale mówiliśmy już sobie też dzisiaj rano, po tej stronie, na tym brzegu morza obowiązują inne prawa. To, co egipski zdrowy rozsądek ci podpowiada, ma się nijak do tego, co Bóg tutaj mówi. Tam ci mówią, biada ci, jak wyjdziesz na ulicę i zaczniesz głosić. A Boże Słowo mówi, biada, jeżeli tego czynił nie będziesz. Broń nas, Panie Boże, przed tym, byśmy używali tych wersetów do innych. Cały czas, i tak jest też tytuł kazania, jest biada mi, a nie biada tobie, biada ci. nie odważyłbym się w ten sposób tego zwiastować. Biada mi po tym, co doświadczyłem od Boga. Po tym, jak doświadczyłem ogromu Jego łaski. Ja nie mogłem się doczekać, kiedy zacznę już głosić. Ja nie mogłem się doczekać, kiedy zacznę od nowa opowiadać o tym, co dla mnie uczynił Chrystus. Dzielić się świadectwem. Ja tylko rozglądałem się, komu by tu jeszcze, komu by tu jeszcze. Nawet jak mi, tak powiem brzydko, zamykali gębę i nie pozwalali tu, to szedłem gdzie indziej. I tak opowiadałem, jak wielkie rzeczy uczynił dla mnie Pan. Jestem postawiony jako stróż tego domu. Nie mam pretensji, że tam wielcy tego świata powinni słuchać mojego mądrego zwiastowania. Dla nich to zwiastowanie ani mądre, ani przejmujące. Oni tak jakby to nas to nie dotyczy. I wiecie, nigdzie tak nie czuję się po prostu na właściwym miejscu, jak wtedy, kiedy głoszę tu dla was. Wiem, że Bóg mnie postawił. Ale też jak czytałem w Ezechielu, odpowiedzialność stróża jest wielka. Gdybym mnie oszczekł przed mieczem, gdybym powiedział, a wiesz, jakoś to będzie, nie przejmuj się, to na mnie spadłaby odpowiedzialność. Biada mi, gdybym tak czynił. Często jesteśmy kompletnie bezradni. Co temu człowiekowi mogę poradzić? Ostrzegam, mówię, nie rób, nie czyń, idź, zrób tak, przebacz to, tamto, a on ciągle nie. Ale tak jak dla mnie, tak jak dla niego, jest nieustannie ogromna, niezwykła, wspaniała Boża łaska. Biada mi, gdybym nie skorzystał z tej cudownej Bożej łaski. To nie moje zdolności, ale moja odpowiedzialność. Tak w tym świecie, gdzie panuje letność, gdzie stawiamy na to, że sam sobie poradzę.
2 godziny temu zmarł nasz brat Grzesiu. Mąż Wandzi. Umarł w domu. Krwotok wewnętrzny.
Kiedy odrzucamy Bożą łaskę, bo w takich właśnie czasach żyjemy, sam sobie poradzę, sam ja będę doskonały, ja będę wspaniały. Kiedy stawiamy na siebie, to rzeczywiście możemy wołać biada mi, biada. Ale kiedy polegamy na Bogu, to nasze zwiastowanie ma siłę, ma moc. Staje się czymś zupełnie, zdawałoby się, nierealnym. Chrystusowym zapachem, listem wypisanych we wrażliwych sercach. Mówienie dziś łaski bez jest tak modne. Ale gdybyśmy my, Boże dzieci, mówili łaskę bez i próbowali czynić to, czego Chrystus od nas oczekuje, to rzeczywiście mielibyśmy powody do biadania. Amen.
Amen. Amen. Amen.